Lekcja druga, 13 lipca. Dzień z działalności Jezusa. Sobota po południu, 6 lipca. Tekst pamięciowy. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Ewangelia Marka 1:17. Każda z czterech Ewangelii na swój sposób opisuje rozpoczęcie publicznej działalności Jezusa. Mateusz przedstawia Jezusa powołującego uczniów w Galilei i wygłaszającego kazanie na górze. Łukasz przytacza inauguracyjne sobotnie kazanie Jezusa w synagodze w Nazarecie. Jan zaczyna od samego początku, a potem przechodzi do wesela w Kanie, gdzie Jezus dokonał swojego pierwszego cudu. Ewangelia Marka zaczyna się od powołania czterech uczniów i opisuje sobotę spędzoną przez Jezusa w Kafarnaum oraz to, co nastąpiło potem. Ta sobota z Jezusem na początku Ewangelii Marka daje czytelnikowi informację, kim jest Jezus. We fragmencie Ewangelii Marka, jaki będziemy studiować w tym tygodniu, niewiele jest słów Jezusa, krótkie powołanie uczniów, nakaz wydany demonowi, plan wizyty w innych miejscach oraz uzdrowienie trędowatego i polecenie, by pokazał się kapłanowi w ramach ceremoniału oczyszczenia. Nacisk jest położony na czyny, w tym zwłaszcza uzdrowienia. Marek raz po raz używa wyrażenia i zaraz, by podkreślić niezwykłe tempo, w jakim przebiegała publiczna działalność Jezusa. Niedziela, 7 lipca. Pójdźcie za mną. Kogo Jezus powołał jako swoich uczniów i jak ludzie ci odpowiedzieli na to powołanie? Przeczytaj Ewangelia Marka 1:16-20. A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci, i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego, Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z najemnikami w łodzi, poszli za nim. W pierwszym rozdziale Ewangelii Marka niewiele jest zapisanych słów Jezusa. Jednak w Ewangelii Marka 1:17 zawarte są jego słowa skierowane do dwóch rybaków, Szymona, nazwanego później Piotrem, oraz jego brata, Andrzeja. Bracia ci łowili ryby w jeziorze Galilejskim. Marek nie wspomina nic o łodzi i innych rybackich akcesoriach, co może sugerować, że Piotr i Andrzej nie należeli do ludzi zamożnych i łowili najprostszą możliwą metodą, brodząc w wodzie i zarzucając sieć na płociźnie. W przeciwieństwie do nich w Ewangelia Marka 1:19-20 Jakub i Jan nie tylko korzystają z łodzi, ale mają także do pomocy sługi swojego ojca, co świadczy, że należeli do klasy średniej. Jednakowoż Łukasz sugeruje, że przypuszczalnie nieco później Piotr posiadał łódź, a Jakub i Jan byli wspólnikami Piotra i Andrzeja. Zobacz Ewangelia Łukasza 5:1-11. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu, i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon, rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, albo im przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowy ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzi na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Ewangelia Marka niejako mimochodem ukazuje porównanie między tymi dwiema parami braci, wskazując w ten sposób, że Jezus powoływał swoich uczniów, nie kierując się ich pochodzeniem czy zamożnością. Jeśli odpowiadali na Jego powołanie, to powierzał im jednakowo pozyskiwanie ludzi dla Królestwa Bożego. Dlaczego ludzie ci w odpowiedzi na powołanie Jezusa natychmiast porzucili wszystko i poszli za Nim? Zobacz Ewangelia Marka 1:16-20. A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci, i poszli za Nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego, Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Ewangelia Jana przedstawia pełniejszy obraz wydarzeń, zobacz Ewangelia Jana 1:29-42. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, ze mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. I ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc, widziałem ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica, i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, albem chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch zstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu, Rabbi, to znaczy, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u niego w tym dniu, a było to około 10:00. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy, Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy, Piotr. Uświadamia nam, że bracia byli uczniami Jana Chrzciciela i usłyszeli jego świadectwo o Jezusie, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, Ewangelia Jana 1:29. Gdy Jezus powrócił z pustyni, spotkali go nad Jordanem i rozmawiali z nim. Tak więc przyjęcie powołania do służby skierowanego do nich przez Jezusa nie było żadnym nieopatrznym krokiem ani brawurą z ich strony. Była to przemyślana decyzja. Dlaczego Marek nie podał więcej szczegółów? Przypuszczalnie dlatego, by podkreślić moc Jezusa. Na jego wezwanie rybacy odpowiadają, a ich życie i świat zmieniają się bezpowrotnie. Co musiałeś porzucić, by pójść za Jezusem? Pomyśl, co wynika z twojej odpowiedzi, zwłaszcza jeśli trudno ci cokolwiek wymienić. Poniedziałek, 8 lipca. Niezapomniane nabożeństwo. Jakie niezapomniane wydarzenie nastąpiło w synagodze w Kafarnaum i jakie duchowe prawdy zostały wyrażone w tym ewangelicznym sprawozdaniu? Przeczytaj Ewangelia Marka 1:21-28. I weszli do Kafarnaum, i zaraz w sabat wstąpił do synagogi, i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Ale był w ich synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał mówiąc, cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem. Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Większość chrześcijan zachowuje w pamięci pewne rzeczy, które zdarzyły się na ich chrześcijańskiej drodze, decyzję pójścia za Jezusem, dzień chrztu, kazanie, które wywarło na nich szczególny wpływ, czy spotkanie modlitewne, podczas którego odczuli oni szczególnie obecność Boga. Niektóre takie chwile mogą być nie tylko pamiętne, ale także mogą stanowić punkty zwrotne w życiu tych ludzi. Takim wydarzeniem mogło być to, co stało się w synagodze w Kafarnaum i zostało opisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka, i zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Gdy Jezus nauczał, pod wpływem Jego słów ujawnił się demon, który opętał jednego z mężczyzn obecnych w synagodze. W pewnej chwili opętany zerwał się i zaczął wykrzykiwać słowa, które podsuwał mu demon. Cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. Ewangelia Marka 1, 24. Jezus zgromił demona i nakazał mu opuścić owego nieszczęśnika. Pomyśl, co wynika ze słów wypowiedzianych przez demona. Demon rozpoznał Jezusa jako świętego Bożego. Uznał, że Jezus jest autentycznym posłańcem Boga w przeciwieństwie do nieczystych i nieświętych zastępów szatana. W ramach nabożeństwa należałoby spodziewać się obecności czystych i świętych istot, a nie nieczystych duchów. To wydarzenie ukazuje wyraźny kontrast między siłami dobra a siłami zła. Widzimy tu mocno ukazane realia wielkiego boju. Ludzie nie wiedzieli jeszcze, kim jest Jezus, ale demon to wiedział i nie wahał się tego publicznie wyznać. Nakaz pozostawienia w spokoju dręczonego człowieka jest zrozumiały, ale dlaczego Jezus nakazał demonowi zamilknąć? Począwszy od tego wersetu w Ewangelii Marka, pojawia się szczególny motyw: Jezus nakazuje milczenie w kwestii swojej tożsamości. Bibliści nazywają to mesjańską tajemnicą. Nakaz milczenia wyartykułowany przez Jezusa wydaje się sensowny ze względu na polityczny wymiar mesjańskich oczekiwań w tamtym czasie. Publiczne przyznanie się do bycia Mesjaszem pociągało za sobą istotne ryzyko. Jednak niezależnie od nakazu milczenia Jezus wyraźnie objawiał, kim jest. Z czasami stało się jasne, że tożsamości Jezusa nie da się ukryć, a prawda o tym, kim On jest, stanie się sednem przesłania Ewangelii. Ludzie muszą nie tylko wiedzieć, kim jest Jezus, ale także zdecydować, jak odpowiedzą na Jego przyjście i co oznacza ono dla nich. Gdy staramy się wydawać świadectwo bliźnim, kiedy rozsądną postawą jest nieujawnianie wszystkiego, co wiemy o teraźniejszej prawdzie? Wtorek, 9 lipca. Więcej o sobotniej działalności. W jaki sposób Jezus pomógł rodzinie Szymona Piotra i jakie duchowe lekcje płyną z tego wydarzenia? Przeczytaj Ewangelia Marka 1, 29-34. I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją, i opuściła ją gorączka, i usługiwała im. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i opętanych przez demony i całe miasto zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Po niezwykłym nabożeństwie w synagodze Jezus udał się wraz z grupką swoich uczniów Piotrem, Andrzejem, Jakubem i Janem do domu Piotra, najwidoczniej, by spędzić tam resztę soboty na wspólnym posiłku i rozmowie. Jednak mir domowy zakłóciła przykra okoliczność. Otóż teściowa Piotra zachorowała i miała wysoką gorączkę, co w tamtych czasach nie wróżyło nic dobrego. Poważna infekcja mogła zakończyć się śmiercią. Jezus podszedł do chorej, ujął ją za rękę i podniósł z łoża. Natychmiast poczuła się lepiej i zaczęła się krzątać, by ugościć Jezusa i jego uczniów. Oto przykład tego, jak ci, którzy zostali zbawieni i uzdrowieni przez Jezusa, służą bliźnim w odpowiedzi na okazaną im łaskawość. Marek wiele razy opisał uzdrowienia dokonane przez Jezusa przez dotknięcie chorej osoby, zobacz Ewangelia Marka 1, 41. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu, chcę, bądź oczyszczony. Ewangelia Marka 5, 41. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, talita kumi. Co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. Choć były także przypadki, w których nie wspomniał o tym, zobacz Ewangelia Marka 2, 1-12. I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się jej przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo i przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Ewangelia Marka 3, 1-6. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. A do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca, i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Ewangelia Marka 5, 7-13. I wołając wielkim głosem, rzekł, co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu, wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam, u podnóża góry, duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc, poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie, i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000, i utonęło w morzu. Jednak służba Jezusa tego dnia nie skończyła się na tym. Po zachodzie słońca wielu ludzi przybyło do domu Piotra, prosząc o uzdrowienie. Niewątpliwie albo byli świadkami tego, co wydarzyło się w synagodze, albo usłyszeli o tym od innych. Autor Ewangelii nie powiedział czytelnikom, iż chorzy czekali, aż sobota dobiegnie końca wraz z zachodem słońca. Najwyraźniej był pewny, że będzie to dla nich zrozumiałe. To oznacza, że adresaci Ewangelii Marka znali praktykę świętowania soboty. Marek mówi, że niemal wszyscy mieszkańcy miasteczka zebrali się tego wieczora u drzwi domu teściowej Piotra. Z pewnością Jezus spędził sporo czasu, pomagając im. Godzina po godzinie ludzie przychodzili i odchodzili, nikt nie wiedział, czy jutro uzdrowiciel będzie wśród nich. Kafarnaum nigdy jeszcze nie przeżywało takich chwil. Powietrze wypełniał głos triumfu i okrzyki wyzwolenia. Zbawiciel cieszył się, widząc radość, jaką wzbudził. Gdy patrzył na cierpienia tych, którzy przychodzili do niego, jego serce było poruszone współczuciem i radował się, że jest w stanie przywrócić im zdrowie i szczęście. Jezus nie zaprzestał pracy, dopóki nie został uzdrowiony ostatni cierpiący. Była już późna noc, gdy tłum odszedł i nad domem Szymona zapadła cisza. Długi, pełen wrażeń dzień minął i Jezus zapragnął odpocząć. Lecz miasto było jeszcze pogrążone we śnie, gdy Zbawiciel, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił. Ewangelia Marka 1:35. Środa, 10 lipca. Tajemnica służby Jezusa. Jakie ważne lekcje płyną z tego, co uczynił Jezus po wydarzeniach w Kafarnaum. Przeczytaj Ewangelia Marka 1:35-39. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. A gdy go znaleźli, rzekli do niego: wszyscy szukają cię. I rzekł im: pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, aby mi tam kazał, bo po to przyszedłem. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei, i wypędzał demony. Jezus wstał przed wschodem słońca i udał się na pustkowie, by się modlić. W Ewangelia Marka 1:35 podkreślono, że modlitwa była celem działania Jezusa. Czasowniki w tym zdaniu, wstał, wyszedł i udał się, występują w czasie przeszłym dokonanym, oznaczającym czynność, która zaszła w przeszłości i została całkowicie dokonana. Jednak czasownik modlił się, występuje w czasie przeszłym niedokonanym, oznaczającym zwłaszcza w tym przypadku niezakończony proces. Jezus trwał w modlitwie, był pogrążony w modlitwie. Marek podkreśla także to, jak wcześniej Jezus udał się na modlitwę, wskazując, że spędzał dużo czasu sam na sam z Bogiem. Ewangelie przedstawiają Jezusa jako człowieka modlitwy. Zobacz Ewangelia Mateusza 14:23. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Ewangelia Marka 6:46. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. Ewangelia Jana 17:1-26. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał, a teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata, Twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi, i wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat, i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, ich świat cię nie poznał, lecz ja cię poznałem i ci poznali, że ty mnie posłałeś, i objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich. Wydaje się, że to właśnie było tajemnicą mocy, jaka towarzyszyła jego działalności. Co werset ten mówi o praktyce modlitewnej Jezusa? Przeczytaj Ewangelię Łukasza 6:12. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. Wielu chrześcijan świadomie planuje czas przeznaczony na modlitwę. Jest to dobra i właściwa praktyka, ale może się stać rutyną i obowiązkiem do odhaczenia na liście codziennych zajęć. Jednym ze sposobów przełamania rutyny jest zmienianie od czasu do czasu pory modlitwy czy modlanie się dłużej niż zwykle. Chodzi o to, by nie zamknąć się w jakiejś formule przestrzeganej z żelazną konsekwencją. Piotr i jego towarzysze nie udali się z Jezusem na miejsce modlitwy. Wydaje się jednak, że znali to miejsce, gdyż później znaleźli go. Stwierdzenie, że wszyscy szukali Jezusa, sugeruje, że po niezwykłych przeżyciach poprzedniego dnia powinien kontynuować uzdrawianie i nauczanie. Ku zaskoczeniu uczniów Jezus stwierdził, że musi poszerzyć pole swojej działalności i pełnić służbę także w innych miejscach. I rzekł im, pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym mi tam kazał, bo po to przyszedłem. Ewangelia Marka 1:38. Skoro Jezus potrzebował spędzać tak dużo czasu na modlitwie, o ileż bardziej my tego potrzebujemy? Czego uczy nas przykład Jezusa w tej kwestii? Czwartek, 11 lipca. Czy potrafisz dochować tajemnicy? Czego wersety te uczą nas o Jezusie i Jego postawie wobec osób marginalizowanych przez społeczeństwo? Przeczytaj Ewangelia Marka 1:40-45. I przyszedł do Niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do Niego, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd, i został oczyszczony. A Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił. I rzekł mu, bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz. Tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych. I schodzili się do Niego zewsząd. Trąd opisany w tym fragmencie Ewangelii i w całym Starym Testamencie oznacza nie tylko to, co znamy jako chorobę Hansena klasyczny trąd. Biblijna definicja trądu obejmuje wszelkie poważne schorzenia objawiające się na skórze. W tym rozmaite zakażenia skóry. Choroba Hansena pojawiła się na starożytnym Bliskim Wschodzie około III wieku przed Chrystusem. Tak więc trędowaty, o którym mowa w tym fragmencie Ewangelii, mógł cierpieć na chorobę Hansena, choć nie mamy co do tego pewności. Tak czy inaczej, jego choroba była niezwykle dotkliwa. Trędowaty wierzył, że Jezus może go oczyścić. Według 13 rozdziału Księgi Kapłańskiej trędowaty był rytualnie nieczysty i powinien był unikać kontaktu ze zdrowymi ludźmi, aby ich nie zanieczyścić. Zobacz 3 Księgę Mojżeszowa 13:45-46. Trędowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę zasłoniętą i winien wołać, nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem. Jednak Jezus był przejęty współczuciem dla trędowatego, a uzdrawiając go, dotknął go. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu, chcę, bądź oczyszczony. Ewangelia Marka 1:41. Ten gest powinien uczynić Jezusa rytualnie nieczystym do wieczora, po czym Jezus powinien był wykąpać się, aby odzyskać rytualną czystość porównaj 13, 14 i 15 rozdział Księgi Kapłańskiej. Jednak Marek wyraźnie wskazuje, że Jezus nie tylko nie uległ zanieczyszczeniu, ale dotykając trędowatego, oczyścił go. Tak więc przepis dotyczący rytualnej nieczystości nie miał w tym przypadku zastosowania. Jezus odesłał uzdrowionego człowieka do kapłana i polecił mu złożyć ofiarę zgodnie z przepisami prawa mojżeszowego dotyczącymi przypadków uzdrowienia podanymi w 14 rozdziale Księgi Kapłańskiej. W Ewangelii Marka Jezus jest przedstawiony jako ten, który broni nauki Mojżesza i popiera ją. Zobacz Ewangelia Marka 7:10. Albowiem Mojżesz rzekł, czci ojca swego i matkę swoją, oraz, kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Ewangelia Marka 10:3-4. A on odpowiadając, rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Ewangelia Marka 12:26-29-31. A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego, jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj, Izraelu. Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. Jego postawa jest przeciwieństwem postępowania przywódców religijnych, o których czytamy w 7, 10 i 12 rozdziale Ewangelii Marka, że wypaczali pierwotną intencję nauczania przekazanego przez Mojżesza. Te szczegóły wyjaśniają, dlaczego Jezus nakazał uzdrowionemu milczenie. Gdyby opowiedział kapłanom, że to Jezus go uzdrowił, ci mogliby wydać decyzję, kierując się swoimi uprzedzeniami wobec Jezusa. Jednak uzdrowiony człowiek nie zrozumiał tego, więc wbrew poleceniu Jezusa rozgłosił wokoło, co go spotkało, wskutek czego Jezus nie mógł otwarcie działać w okolicznych miastach. Jak możemy zachować ostrożność, by nie uczynić nic, co zaszkodziłoby głoszeniu Ewangelii, nawet jeśli kierujemy się najlepszymi intencjami? Piątek, 12 lipca. Do dalszego studium. Jaki obraz Jezusa przedstawia pierwszy rozdział Ewangelii Marka? Jezus autorytatywnie wzywa uczniów, by poszli za Nim, a oni odpowiadają na powołanie. On jest święty w przeciwieństwie do nieczystych duchów służących szatanowi. Wielki bój toczy się między dobrem a złem, a Jezus jest potężniejszy niż wszystkie demony. Jezus okazuje współczucie dla chorych i pomaga im, jak nikt inny nie może im pomóc. Dotyka trędowatych, a ci zostają uzdrowieni. Jezus mówił w synagodze o królestwie, które przyszedł ustanowić, i o swej misji uwolnienia więźniów szatana. W pewnej chwili jego słowa przerwał krzyk grozy. Z tłumu wysunął się opętany człowiek, krzycząc, cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim ty jesteś, Święty Boży. Ewangelia Marka 1:24. Powstało wielkie zamieszanie i trwoga. Uwaga ludzi odwróciła się od Chrystusa i Jego słów. To właśnie miał na celu szatan, kierując swą ofiarę do synagogi. Ale Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. A demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. Ewangelia Łukasza 4:35. Ten, który zwyciężył szatana podczas kuszenia na pustyni, ponownie stanął twarzą w twarz ze swym wrogiem. Demon użył całej swej siły, aby utrzymać władzę nad ofiarą. Wycofać się z pola walki oznaczałoby oddać zwycięstwo Jezusowi. Lecz Zbawiciel przemówił z mocą i uwolnił go. Nasz Pan prowadził bardzo aktywną działalność, wędrując z miejsca na miejsce i niemal nieustannie przebywając wśród ludzi. W jaki sposób utrzymywał spokojne i zrównoważone podejście do swojej służby i ludzi, którym służył? Niewątpliwie ważną częścią tego doświadczenia była jego codzienna praktyka modlitewna. Zastanów się nad odpowiednim dla ciebie planem uwzględniającym czas na modlitwę i studiowanie Pisma Świętego. Określ, co najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku, a następnie rozwijaj w spokoju Twoją duchową praktykę pod kierunkiem Ducha Świętego i Słowa Bożego. Pytania do dyskusji. 1. Podczas wspólnego studium biblijnego omówcie kwestię modlitwy i jej znaczenie w życiu chrześcijan. Jakie pytania dotyczące celu i skuteczności modlitwy zadają ludzie? 2. Podczas wspólnego studium biblijnego omówcie też przypadki, w których niewskazane może być mówienie zbyt dużo o naszej wierze. Kiedy milczenie w tej kwestii jest złotem i kiedy możemy się tak zachowywać, nie idąc na kompromis w wydawaniu świadectwa o naszej wierze? 3. Kim są trendowaci w Twojej kulturze? Jak Kościół może zwracać się do nich i dotykać ich, niosąc im duchowe uzdrowienie w mocy Ewangelii Jezusa?